Nie wiem, jak sobie wyobrażacie tę scenę przemienienia Pana Jezusa na górze Tabor. Ja przez większość swojego życia, trochę chyba inspirowany filmami religijnymi o Jezusie, wyobrażałem sobie całą scenę, że ona ma miejsce za dnia, że idą sobie na taką wędrówkę górską, któregoś dnia Pan Jezus mówi chłopakom, panowie, chodźmy w góry, no i poszli. No i nagle w tych górach, no wszyscy tacy wyluzowani, chodzili sobie po górkach, a nagle patrzą, a Pan Jezus świeci takim światłem, jakiego nigdy nie widzieli. Tak myślałem, dopóki nie przeczytałem dokładnie tego opowiadania w wersji świętego Łukasza. A Łukasz zdradza nam więcej szczegółów. Po pierwsze mówi nam o tym, że uczniowie wtedy spali i kiedy się wybudzili i zobaczyli Jezusa, który właśnie świeci takim światłem, to wpadli w przerażenie. Co może nam sugerować, że wszystko ma miejsce nocą? Choć oczywiście da się to wytłumaczyć po prostu popołudniową drzemką po obiadku. Ale drugi szczegół już raczej nie zostawia wątpliwości. Drugi szczegół jest taki, że kiedy schodzili, to wtedy świtało. Skoro schodzili o świtaniu, to znaczy, że na górze byli w ciągu nocy. A dlaczego to jest takie ważne? Po pierwsze ze względu na ten efekt wow. No bo jak świeci bardzo światło w ciągu dnia, to nie ma takiego efektu. Co prawda widzimy wtedy jakiś szczególny błysk światła, ale nie jest to jakieś porażające doświadczenie. Natomiast kiedy ktoś nam przyświeci halogenem w środku nocy, to wtedy wiemy, co to znaczy dostać światłem po oczach. Wtedy ten kontrast Jezusa świecącego, tą bielą niespotykaną, mógł faktycznie wprawić ich w jakieś osłupienie i przerażenie. Ale znacznie ważniejsze jest to, że wiedząc, że Jezus poszedł w nocy na tę górę, że uczniowie wtedy spali, powinno nam się to skojarzyć z też sceną nocnego spotkania Jezusa ze swoim Ojcem w Ogrodzie Oliwnym, kiedy Jezus poszedł się modlić, a ci sami trzej uczniowie znowu zasnęli. Te dwie sceny przemienienia Pana Jezusa na górze Tabor i Ogrodu Oliwnego zaczynają się ze sobą niesamowicie wiązać i wzajemnie wyjaśniać. Jezus tam nie poszedł po to, żeby się przemienić wobec uczniów, ale Jezus tam poszedł, żeby się modlić. I efektem tej modlitwy była przemiana. Efektem tej modlitwy było to światło wewnętrzne, które zaczęło od Niego bić, którego mogli doświadczyć uczniowie. A skoro Jezus tam poszedł się modlić, i skoro to jest efekt Jego modlitwy, to może trzeba odejść przynajmniej trochę od takiej najczęściej rozpowszechnionej interpretacji tej sceny, że to doświadczenie przemienienia Pana Jezusa na górze było potrzebne uczniom i że Jezus tam poszedł dla nich. Zazwyczaj próbuje się to wytłumaczyć w taki sposób, że poszli na tą górę po to, żeby Jezus ich przygotował do prawdy o zmartwychwstaniu, żeby byli w stanie przejść doświadczenie i zgorszenie krzyża, żeby nie stracili wtedy nadziei, żeby mieli w głowie, gdzieś z tyłu głowy przynajmniej, taką pamięć o Jezusie chwalebnym. Ale doskonale wiemy, że jeżeli nawet to była jakaś lekcja dla nich, to bardzo słabo odrobili zadanie domowe. Że przecież oni nic z tego nie zrozumieli. Że Jezus trzykrotnie im zapowiedział, że będzie musiał być umęczony, że zostanie zabity, że po trzech dniach zmartwychwstanie. Nawet dzisiejsza Ewangelia kończy się tym, żeby z nikim o tym nie rozmawiali, dopóki nie zmartwychwstanie. No jak przyszło co do czego, to nikt z nich nie czekał na zmartwychwstanie. Dali się ponieść zgorszeniu krzyża. Stracili wtedy nadzieję. Więc może kluczem jest czytać tę dzisiejszą Ewangelię w takim duchu, że Jezus tam poszedł dla siebie. Że poszedł On na tą górę, żeby spotkać się ze swoim Ojcem i żeby tym doświadczeniem siebie przygotować na krzyż i zmartwychwstanie. Spotyka się tam z Mojżeszem i Eliaszem i rozmawia z nimi. Ciekawe jest to, że jeżeli scena miałaby być dla uczniów, no to wtedy to Mojżesz z Eliaszem powinni pogadać z apostołami, a oni rozmawiają z Jezusem. Bo może właśnie Mojżesz i Eliasz mogą Jezusa przygotować na doświadczenie wejścia w ciemność. Nie mamy tyle czasu, żeby zająć się oboma, więc Eliasz musi mi wybaczyć, że dzisiaj go lekko pominę i popatrzę tylko na Mojżesza. Ale zobaczcie, kluczowy moment w życiu Mojżesza to jest właśnie doświadczenie wejścia w ciemność. Wtedy, kiedy wyprowadził Izraelitów z niewoli, kiedy 10 potężnych znaków w plagach, kiedy dokonuje się zabicie baranka paschalnego i pierwsza uczta paschalna, wychodzą z Egiptu i bardzo szybko okazuje się, że wchodzą w pułapkę. Że z jednej strony Mojżesz wie, że właśnie ścigają go wojska Faraona, już jest bardzo blisko i wręcz zaczyna deptać mu po piętach, a z drugiej strony dochodzą do ściany wody, jaką jest Morze Czerwone. Ludzie zaczynają się buntować i mówić, po co nas tu wyprowadziłeś? Za chwilę zginiemy. Mojżesz jest bezradny i zaczyna krzyczeć do Pana Boga. Krzyczeć w absolutną ciemność, bo słup ognia, który ich prowadził, jak zaznacza Księga Wyjścia, przeszedł wtedy na tył pochodu. Także Mojżesz, będący z przodu, zostaje w całkowitej ciemności. Ktoś, kto był nad morzem w nocy, wie, jak szybko się kończy horyzont. Jak bardzo trudno oddzielić, gdzie się kończy woda, a gdzie zaczyna się niebo. Wszystko zaczyna być czarne. I Bóg mu wtedy mówi, czemu krzyczysz, Mojżeszu? Wyciągnij swoją rękę, a ja rozdzielę wody Morza Czerwonego. Ale tradycja żydowska zapisała, że wcale się to nie dokonało tak po prostu za pociągnięciem, jak za pociągnięciem czarodziejskiej różdżki, że Mojżesz podniósł rękę i nagle wody, buch, się rozjechały. Tylko, że Pan Bóg też w tym doświadczeniu ich wystawił na bardzo konkretną próbę. Nawet Talmud Babiloński zapisał i zapamiętał imię człowieka, który zrobił pierwszy krok do wody. Nakszon, syn Aminadaba. Był pierwszym człowiekiem, który zdecydował się wejść w tą ciemność. Zrobił pierwszy krok, woda po kostki. Kolejny krok, woda po kolana. Kolejny krok, woda po biodra. Kolejny krok, po klatkę piersiową. Kolejny, woda już sięga po szyję. Kolejny krok i było plum. Poszedł pod wodę. I wtedy wody się rozdzieliły. Dopiero wtedy. Bo dopiero wtedy Bóg zobaczył, że oni wierzą Jego Słowu. I są w stanie chwycić się słowa obietnicy i wejść w doświadczenie, które wydawało się, że ma ich zabić, ale Bóg obiecał, że po drugiej stronie będzie światłość. Czasami się mówi, że przejście przez Morze Czerwone i rozdzielenie tych wód było cudem. I to prawda. Ale ja osobiście wątpię w to, że cudem było rozdzielenie wód. Dlatego, że dla Pana Boga rozdzielić wody Morza Czerwonego to naprawdę no problem. Skoro je stworzył, to se może rozdzielić. To pikuś. Cudem to było to, że oni tam weszli. To był cud. Najpierw uwierzcie, że wam się te wody rozdzielą. Stańcie sobie nad Bałtykiem i pokrzyczcie trochę. A po drugie, nawet jak one się rozdzieliły i masz świadomość, że masz ileś tam set metrów do przejścia, czy nawet 10, po jednej stronie masz kilkanaście metrów wody, po drugiej stronie masz kilkanaście metrów wody i masz tam wejść do środka i się tak zastanawiasz, a jak się to zawali? Tak pum, z jednej, z drugiej strony. Jak ty tam będziesz w środku, to co wtedy? Cud się dokonał w człowieku, który był gotowy wbrew własnemu doświadczeniu, wbrew temu, co widział, co odczuwał, co myślał, wejść do tej wody, tylko dlatego, że Bóg powiedział, możesz przez to przejść i ja cię przeprowadzę i to cię nie zabije. Popatrzcie, jak to pięknie koresponduje też z dzisiejszym pierwszym czytaniem, z tą historią Abrahama, który ma złożyć w ofierze Izaaka. To jest tekst, który zawsze nas będzie z jednej strony zachwycał, inspirował, a z drugiej przerażał. Po pierwsze tym, czy Bóg naprawdę może wymagać takiej ofiary? Chyba najtrudniejsze pytanie, jakie stawia ten tekst, to jest pytanie, a jak Bóg ode mnie będzie wymagał takiej ofiary? Od Abrahama niech se wymaga, ale ode mnie? Ale równie nas przeraża to, że Abraham był gotowy złożyć swojego syna w ofierze. Może rodzice najbardziej rozumieją ten dramat. I wielu rodziców, z którymi rozmawiałem, mówili, no nie ma takich szans. Własne dziecko? Przecież to jest nieludzkie. Ale zobaczcie, że Bóg ostatecznie nie wymagał tej ofiary od Abrahama. Bóg zatrzymuje jego rękę. Bóg mu pokazuje, ja nie chcę, żebyś składał taką ofiarę. Rękę Abrahama zatrzymał. Ofiary Izaaka nie przyjął. Ale swojej ręki Bóg nie zatrzymał. Tylko swojego umiłowanego syna nam dał. Wydał go na śmierć. Żeby on umarł za nas. Żeby żaden Izaak nie musiał umierać. To on to wziął na siebie. I to doświadczenie i Abrahama, i to doświadczenie Mojżesza były takimi, które przygotowywały Jezusa na śmierć. Na wejście i takie zespolenie się z wolą Bożą, że mimo przerażenia, jakie w nim budziła ta ciemność, które w ogrójcu wyrazi się w krwawym pocie, w modlitwie błagania, żeby oddalił od niego ten kielich, to będzie gotowy wejść do swojego Morza Czerwonego. Będzie gotowy wejść w ciemność grzechu, który weźmie na siebie, a którego wcześniej nie znał. Będzie gotowy wejść w ciemność śmierci, choć z natury, jako Boży Syn, jest nieśmiertelny. Będzie gotowy wejść w wypicie tego kielicha, który przygotował mu Ojciec. Bo te rozmowy z Mojżeszem, z Eliaszem, ta pamięć o Abrahamie przygotuje Jezusa do takiego zaufania Ojcu. Jest taka przepiękna muzyczna interpretacja tej sceny ofiarowania Izaaka. W 82 roku swojego życia Leonard Cohen wydał swoją ostatnią płytę. Zresztą zaraz po wydaniu tej płyty zmarł. Tytułowa piosenka dla całej płyty i najbardziej przyjmująca nosi tytuł You Want It Darker. Chcesz, by było mroczniej. I w środku tej piosenki, jako taki refren, który prawie że recytuje Cohen takim swoim przyciszonym, zmęczonym, niskim głosem. Tak to robi, że w ogóle ciarki przechodzą po plecach. W swoje usta wkłada słowa, które wypowiedział Abraham. Kiedy Bóg go wezwał, Abrahamie, Abrahamie, to powiedział, oto jestem. Co po hebrajsku brzmi hineni. I Cohen śpiewa, wkładając w swoje usta, hineni, hineni, I'm ready, my Lord. Oto jestem gotowy, mój Panie. Wszyscy czytają dzisiaj to jako jego testament, też testament jego zmagań z Bogiem, gdzie na koniec mu powiedział, jestem gotowy, Panie. I gotowy na śmierć, może gotowy też na spotkanie z Nim. Ale jak ja słucham tej piosenki, a dzisiaj przed tym kazaniem jeszcze jej sobie specjalnie posłuchałem, to ona od razu mi się kojarzy z Jezusem, który na górze Tabor, który w Ogrodzie Oliwnym, który pod krzyżem na wezwanie Ojca powie hineni, hineni, oto jestem gotowy, mój Ojcze. Ale to też jest zaproszenie dla każdego z nas. Wobec każdej ciemności, przed jaką teraz stoisz, do tego, żebyś wszedł w to doświadczenie, żebyś zrobił krok naprzód. My mówimy, Panie Boże, ale oddziel nam tą wodę, zrób nam przejście. On mówi, wejdziesz? A mówi, ale Panie Boże, rozdziel to morze. Wejdziesz? Panie Boże, daj mi trochę światła. Wejdziesz? Jak wejdziesz, to Cię przez to przeprowadzę. Obiecuję Ci to. Powiesz Mu dzisiaj. Hineni, hineni. Oto jestem. Jestem gotowy, mój Panie. Amen.